Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Dzień dobry, Georgina Gryboś, wprost z Pałacu Potockich, z serca Krakowa i studia festiwalowego. Proszę Państwa, Radio Kraków Kultura po raz pierwszy tak ściśle współpracuje z Misteriami. Warto to powtarzać za każdym razem, kiedy się słyszymy, zwłaszcza z tych fantastycznych komnat i z tymi instrumentami zachwycającymi, które można obejrzeć, do czego Państwa absolutnie namawiam. Ale ze mną już w naszym studiu festiwalowym goście Katarzyna Jakubowiak, rzeczniczka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Michał Łyczek, zastępca dyrektorki Krakowskiego Biura Festiwalowego do spraw programowych. Witam.
Witam Państwa.
Proszę Państwa, zaczniemy dzisiaj od ferworu pracy i od tego, czego nie widać. O tym będziemy rozmawiać, co za zamkniętymi drzwiami i o tym, co musi się wydarzyć, żeby tak ogromne przedsięwzięcie jak Europejski Festiwal Muzyki Dawnej Misteria Paschalia w Krakowie mógł się w ogóle odbyć. Więc możecie sobie teraz wyrywać mikrofon i dobierać się do głosu i do opowieści o tym, jak wiele nieprzespanych nocy, czy są liczby, jak wiele telefonów trzeba wykonać, żeby zorganizować ten festiwal.
Oczywiście pracy jest bardzo dużo, natomiast przede wszystkim zachęcamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki do tego, żeby jednak dbać o sen i dbać o siebie i przychodzić na festiwal Misteria Paschalia, zobaczyć, jak można faktycznie ciekawych rzeczy doświadczać, czego można posłuchać, bo to jest dla nas niezmiernie ważne, a my w związku z tym mamy nadzieję, że nasza praca właśnie wielomiesięczna, czasem nawet wieloletnia, bo know-how jest długi, opłaciła się i że Państwo będziecie mieli po prostu dobre doświadczenie i ciekawe koncerty. Na pewno to jest tak, że taka instytucja jak Krakowskie Biuro Festiwalowe pracuje cały czas na wysokich obrotach, żeby programować wydarzenia. O tym pewnie więcej opowie Michał. Natomiast to nie tylko programowanie wydarzeń, ale również produkcja, komunikacja, wszystkie te posty, które Państwo widzicie, ale też nasza bezcenna obsługa widowni, która Państwa zaprasza i wskazuje miejsca, jak i również wszystkie inne działy, między innymi oczywiście prawno-księgowe. Więc pozdrawiamy.
Serdeczne pozdrowienia właśnie. Proszę Państwa, w papierach można się zagubić. W czym jeszcze, Michał, można się zagubić?
Tak, wielu już tak się można zagubić, ale dla tych, którzy chcą odnaleźć, to myślę, że część tego backstage'u widać też w Pałacu Potockich, więc Keyboard Days to jest dobra okazja, żeby zobaczyć, jak żyje festiwal i jak mieszają się odbiorcy z artystami, pracownicy, osoby, które stroją te instrumenty, więc tutaj widzimy bardzo dużo z tego procesu, bo no, festiwal Misteria Paschalia, jakby liczby telefonów czy godzin niespanych nocy liczymy na każdym wydarzeniu.
Na kilogramy.
Kilogramy. Ale to, co jest, myślę, specyfiką festiwalu Misteria Paschalia, to po pierwsze są instrumenty, które wymagają specjalnej wilgotności, które wymagają częstego strojenia, które są albo rekonstrukcją, albo są autentycznymi instrumentami, które mają swoich ekspertów i które same w sobie są częścią programu, bo one tworzą charakter, one są dopasowywane do repertuaru i to dotyczy każdej z naszych przestrzeni. I tutaj kilka przynajmniej anegdot by się znalazło, sytuacji, w których ktoś nie zgodził się ubezpieczyć danego instrumentu, nie mogliśmy z niego skorzystać, albo na miejscu okazało się, że wilgotność w sali była zbyt niska, w związku z tym musieliśmy szukać innego instrumentu, bo się nie zgodzono na to, żeby ten został wykorzystany. Te instrumenty są ściągane w tym roku nie tylko z całej Polski, ale z Europy.
A jaki mamy najdalszy punkt w Europie w takim razie, z którego przyjechał do nas instrument, do Krakowa?
Wydaje mi się, pamiętacie? Że Gandawa mimo wszystko to jest to miejsce, które pokonało, z którego zostało pokonane najwięcej kilometrów. Nie jestem pewien, bo nie wszystkie instrumenty tak dokładnie prześledziłem, ale to jest jedna specyfika instrumentarium, o której powiedziałem. Drugą specyfiką festiwalu są lokalizacje, które nie są typowo koncertowymi lokalizacjami, więc one wymagają też od nas dodatkowego wysiłku, więc to, że kończymy próby o pierwszej w nocy w Kościele Mariackim, to jest oczywiście związane z tym, że musimy uszanować liturgię, która się tam dzieje wcześniej. No, mamy do pozyskania zgody często niespodziewane, które wymagają po prostu koordynacji na takim szczeblu technicznym. I ta adaptacja do nowych przestrzeni, to wykorzystanie ich, które jest główną ideą też programową i pokazywanie dziedzictwa Krakowa, też tego wprost architektonicznego, historycznego, ma swoje konsekwencje bardzo duże w już samej realizacji projektu, bo wchodzenie w nowe lokalizacje jest po prostu zawsze przygodą. I
To też jest ten czynnik ludzki, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, bo jednak zdarzamy się nie tylko z tą koncepcją, którą czy Wąsą Dimestr przyniósł do Krakowa, czy wy mieliście przecież jakieś swoje smaczki, czy już sprawdzone przestrzenie, no ale to jest jednak zdarzenie się z opowieścią, czy z historią, która być może dla tej drugiej strony, do której chcecie się właśnie dobić, której drzwi chcecie otworzyć, zupełnie nową historią i nową opowieścią, do której w jakiś sposób chyba musicie też przekonać niektórych, prawda? Bo to nie zawsze są spektakularnie entuzjastyczne reakcje na to, że trochę zamieszania krakowskie biuro festiwalowe chce zrobić na przykład w kościele.
Tak, zdecydowanie nie są to, nie są to zawsze oczywiste wybory, aczkolwiek myślę, że w ramach festiwalu Misteria Paschalia ono akurat nie budzą jakichś specjalnych kontrowersji, bo tutaj mamy dosyć dużą spójność tematyczną z przestrzenią, więc no wprost na przykład dzisiejszy koncert głównego pasma jest powiązany i ołtarz Wita Stwosza będzie jednym z elementów tego koncertu, który również będzie dynamiczny, więc tutaj jakby mamy te podstawy programowe, merytoryczne do tego, żeby w tych przestrzeniach grać. Tak, no, aczkolwiek...
ale czasem cały zestaw na przykład, który się przynosi ze sobą poza tą częścią spójną, jest zaskakujący, bo na przykład nagle ktoś łapie się za głowę, to wy naprawdę tyle sprzętu potrzebujecie, albo czy ktoś jeszcze tutaj będzie przychodził. No jest to jakiś rodzaj jednak zamieszania, które się wprowadza do takich przestrzeni.
Zdecydowanie, plus one jednak mają działać ożywczo i wydaje się, że te działania, czy właśnie w komnatach wafelskich, czy w katedrze, czy w Bazylice Mariackiej, one jakby no, łamią też ten typowy obraz miejsc, które znamy ze zwiedzania i podejścia do nich takiego bardzo historycznego, stawiają nas i te przestrzenie w sytuacji bardziej dla nich naturalnej, użytkowej. I to jest, myślę, że duża wartość, bo my nie tylko odtwarzamy i próbujemy rekonstruować te działania, ale realne budujemy doświadczenia współczesne.
Mm-hmm. Kasiu, zerkam na ciebie już powolutku, ale widzę, że ty doskonale czujesz, że teraz powinnaś zbliżyć mikrofon do twarzy, bo mówimy o tych wisienkach, czyli już mówimy o tym momencie przekroczenia progu świątyni, mówimy o tym, jakie emocje nas mogą czekać, czy jakie elementy, świetnie, że powiedziałeś o ołtarzu i o tym, co będzie się działo. Myślę, że do tego wrócimy w Kościele Mariackim, w Bazylice Mariackiej, ale myślę sobie też o tym, jak buduje się ta piramida, czyli w momencie, kiedy zaczynamy myśleć w ogóle o festiwalu, to po pierwsze nie myślimy o tym tydzień wcześniej. Powiedziałaś o wieloletnim know-how, które się buduje i też odkłada w pracownikach Krakowskiego Biura Festiwalowego, no ale przecież mamy całą procedurę postępowania od papierów, od ekipy, która musi się zastanowić, jakie instrumenty będą potrzebne, skąd możemy je ściągnąć, jak długo one mogą zostać w Krakowie, kto na kim chce grać, kto na czym chce grać. W związku z tym to są takie perspektywy, które chyba też są pewnym wyzwaniem dla was.
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast warto też powiedzieć, że instytucja, która jest w momencie realizacji, to jest instytucja, która jest pełna entuzjazmu i już takiego pełnego freestyla właśnie, bo to jednak jest takie. Kiedyś dowiedziałam się od koleżanek, które były ode mnie starsze stażem, powiedziały mi, że jak już jest realizacja, to już po prostu nikt nikomu nie powinien przeszkadzać. I to faktycznie jest taki moment, kiedy wszyscy już doskonale wiedzą, co robią, kiedy entuzjazm jest bardzo duży, kiedy możemy sobie robić zdjęcia na backstage'u, kiedy najfajniej jest też na backstage'u, bo można wtedy z kolegami, koleżankami z instytucji właśnie budować jakieś nowe doświadczenia, czy po prostu dobrze się bawić, czy zobaczyć to od drugiej strony. Ostatnio też jedna z koleżanek, która właśnie zmieniała pracę, powiedziała, że będzie tego strasznie brakować, że już na te backstage'a nie będzie mogła tak wchodzić. No więc to jest to doświadczenie, które oczywiście jest zbudowane na olbrzymim know-how, bo takie instytucje jak KBF realizują rzeczywiście wydarzenia i duże, i małe dla różnego rodzaju odbiorców w różnych miejscach. Na przykład dzisiaj miałam okazję rozmawiać o tym właśnie, o Keyboard Days i o samych instrumentach, które mamy w ramach wystawy w Pałacu Potockich. I wspominałam o tym komuś, że można na tych instrumentach zagrać. I ten ktoś powiedział, no tak, ale chyba tylko dorośli. A on mówi, nie, mieliśmy dzieci, były dzieci. Są dzieci, są grupy zorganizowane i tych instrumentów można faktycznie dotknąć. Więc szalenie się staramy, żeby ta instytucja i program, który proponuje, co przeważnie jest możliwe, był dostępny dla odbiorców w różnym wieku, ale też był dostępny w takim sensie, że naprawdę zapraszamy, żeby zobaczyć, jak ta muzyka dawna brzmi. Nie trzeba wiedzieć wszystkiego, ani nawet połowy, żeby w tym wydarzeniu uczestniczyć, że można poznać, można wcześniej posłuchać właśnie, jak to powinno wszystko brzmieć, bo nasi pracownicy też się kiedyś w to wdrażali, teraz naprawdę wiedzą, co robią, również merytorycznie znają świetnie te projekty, ale też zachęcam gorąco do tego, żeby właśnie do Pałacu Potockich przyjść. To jest też takie nasze miejsce, w którym dużo naszych działań się dzieje, ale nie tylko naszych, bo dużo partnerskich. I tu można poznać osoby, które realnie te rzeczy robią. Między innymi właśnie teraz w ramach Misteriów Paschaliów, ale festiwali jest wiele. I trochę z nami też pogadać i zobaczyć, że inspiracją są po prostu żywi ludzie.
To jest tak zwana otwartość, ale bardzo się cieszę, że powiedziałaś o dostępności i o grupach wiekowych. Bardzo często, kiedy myślimy w ogóle o muzyce klasycznej, czy muzyce dawnej, czy pojawia się hasło Misteria Paschalia, mamy takie wrażenie, że to jest bardzo wysoki próg wejścia, czyli jednak niekoniecznie właśnie z dziećmi. Jeśli widzimy instrument, który na przykład jest przepięknie wymalowany i w ogóle wydaje się taki niemal nieosiągalny, kiedy na niego patrzymy, no to dotknięcie wydaje się absolutnie nie na miejscu. Traktujemy je raczej jak eksponaty muzealne, które właśnie są za pewną szybką. I zdaje się, że Vincent de Mestre podkreślał w tym roku, że ta radość oczywiście z obcowania, ona powinna w ramach festiwalu iść bardzo daleko, czy ona powinna zbliżać, powinna też w jakiś sposób edukować, czy dawać szansę innego uczestnictwa. Rozumiem, że to jest ta przestrzeń, w której jeżeli zapraszamy rozchichotane dzieciaki, to one mają szansę nie tylko poprzez brzmienie czy dotyk, ale samo obcowanie w takiej przestrzeni rosnąć w jakiejś wizji tego, że ta muzyka wcale nie musi być taka odległa, jak nam się po prostu wydaje.
Zdecydowanie, ale też nie tylko o dzieci tutaj chodzi, bo dzieciaki mają pewną naturalną skłonność do próbowania nowych rzeczy i mają w sobie bardzo dużo śmiałości. Natomiast my chcemy powiedzieć, że naprawdę można wejść, przyjść, zobaczyć. I tak jak powiedział Michał, stawiamy jednak teraz coraz bardziej, nie tylko w naszej instytucji, ale również w innych, na odbiorcę. I to odbiorca jest w centrum, więc to nie jest tak, że odbiorca nie może czegoś zrobić. Oczywiście są pewne ramy i nie jest tak, że wszyscy wchodzimy na scenę i gramy z muzykami. Są koncerty, które są bardziej właśnie konserwatywne pod tym względem. Są takie, gdzie jesteśmy bliżej z tymi artystami. Jednak to, co się nazywa budowaniem całościowego doświadczenia festiwalu, a po ludzku rzecz ujmując, po prostu byciem na festiwalu i współbyciem z artystami, byciem w pewnym sensie współtwórcą, na pewno jednym z wielu odbiorców czy odbiorczyń, to jest coś, o co nam chodzi i Misteria Paschalia dają taką możliwość.
Mm-hmm. Michaelu, że tak przebiegnę do ciebie teraz. Bardzo często mówi się, że kiedy człowiek tak bardzo angażuje swoją energię, czas, koncepcję, myśli, etc., etc., czasem kosztem prywatnego czasu, nazwijmy rzeczy po imieniu, zabiera mu to pewną przyjemność z doświadczenia samego wydarzenia, jakim jest festiwal. Czasem jest zbyt zmęczony, czasem nie potrafi wejść bardzo głęboko w to, co proponują na przykład artyści, w czym się uczestniczyło po prostu przez tyle miesięcy. Czy wy macie takie doświadczenie, w którym czasem aż żal, że nie możecie gdzieś kawałeczek dalej, bo po prostu doskwiera wam jednak to ta czujka, która się uruchamia, że jednak wciąż jesteście w trybie organizatorów, tych ludzi, którzy zabezpieczają, myślą i sprawdzają, czy wszystko jest podpięte i czy na pewno wszyscy są i nikogo nie zabraknie. Czy jest taki element jednak cały czas nad głową?
To jest pewnie bardzo indywidualne doświadczenie. Z mojej perspektywy akurat to nie działa negatywnie. I ja mam tę możliwość, żeby uczestniczyć i cieszę się z tych wydarzeń, które my organizujemy i w których mogę uczestniczyć. Raczej włącza mi się to na wydarzeniach organizowanych nie przez nas, że wtedy jestem w pracy i wtedy jakby bardziej jestem osobą, która analizuje to, w czym uczestniczy, niż jest odbiorcą tego, w czym uczestniczy. Ale to jest specyfika po prostu naszej pracy, że czy czytamy książki pod kątem określonym, nie dla przyjemności, czy słuchamy.
Och, nie musisz mi tłumaczyć.
No więc nieprzypadkowo użyłem tego sformułowania. Ja jeszcze chciałem trochę się wytłumaczyć z tego, że my tutaj mówimy o pracy przy festiwalu w reprezentacji rzeczniczka prasowa, zastępca dyrektora. Ale mam wytłumaczenie takie, że z Kasią pracujemy w KBF-ie już parę lat i ja zaczynałem pracę od młodszego specjalisty w dziale muzycznym, więc jakby miałem okazję uczestniczyć w tych pracach możliwie własnoręcznie. Teraz to się oczywiście zmieniło, ale jeszcze nie jestem, mam nadzieję, tak daleko od tych procesów.
Jeszcze nie zapomniałeś, jak to było.
Tak. Więc wiadomo, że teraz widzę to z trochę innej perspektywy i mówiąc, pewnie Kasia trochę więcej powie zaraz o osobach, które wprost są najbliżej tej realizacji. To, co z mojej perspektywy w tym procesie realizacyjnym jest najważniejsze, to bezpieczeństwo na wielu różnych poziomach, które my musimy zapewnić, bo to jest chyba najbardziej stresujący i najbardziej element, który jest dużym wyzwaniem i odpowiedzialnością organizatora każdego rodzaju wydarzeń. I tutaj od tego bezpieczeństwa, które nam zapewnia właśnie podpisanie umów z artystami, od bezpieczeństwa finansowego tych wydarzeń, jego stabilności, po bezpieczeństwo uczestników finalnie już w wydarzeniu, po to, że mamy ratowników medycznych obecnych na wydarzeniu, po to, że jakby dokonujemy zajęć terenów, zamknięcia ulic. Wszystkie te procesy, one są przeprowadzane formalnie i one są z poszanowaniem zasad właśnie po to, żebyśmy mogli możliwie duże bezpieczeństwo na wielu tych poziomach zapewnić, a to się składa właśnie na te bardzo drobne działania, które pewnie w wielu przypadkach mogłyby zostać pominięte w ogóle. Na pewno gdybyśmy nie byli instytucją publiczną, mogłyby zostać w części przynajmniej pominięte. Ale ja też jakby cieszę się z tego, że staramy się, żeby te standardy były wysokie i żeby one na wielu tych właśnie płaszczyznach zapewniały nam bezpieczeństwo.
To znaczy też nie bez powodu są przedsięwzięcia czy wydarzenia, które zamykają się w pewnej przestrzeni jednego miasta, są lokalne, nawet jeśli mają większe ambicje, nie są w stanie przebić się do szerokiej publiczności z jakiegoś powodu. Oczywiście, że Kraków jest też pewnym takim triggerem, który daje pewien oddech już na wejściu, ale równocześnie jednak jest to moc właśnie drobnych elementów również, które sprawiają, że chętniej się przyjeżdża albo ma się świadomość, że zostanie się zaopiekowanym właśnie na wielu płaszczyznach, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo to też daje państwu, mam nadzieję, słuchaczkom i słuchaczom, taką opowieść o tym, że z tych drobniutkich cegiełek powstało coś naprawdę wielkiego i oby kolejne 21 lat i jeszcze trochę więcej. Ale mieliśmy przejść do ludzi. Ludzie są, proszę państwa, ekstremalnie ważni, nie tylko instrumenty, więc zostawmy na chwilę instrumenty, przejdźmy do ekipy.
Zdecydowanie, proszę państwa, my pracujemy w takim trybie w instytucji, że są tak zwane grupy projektowe, które danym projektem się zajmują. I to jest zespół osób, które w tym momencie bardzo chętnie, jeżeli chodzi o sam Festiwal Misteria Paschalia, przeczytam, więc kolejność jest chyba przypadkowa tak naprawdę. Grzesiek Paluch, Michał Motyka, Jagoda Adamczyk, Monika Pawełek, Dominika Pękalska, Barbara Skowrońska, Barbara Zając, Joanna Romanów, Justyna Czuj pod kierownictwem Katarzyny Karkoszki. To są te osoby, które od początku w ramach grupy projektowej pracują, takie grupy projektowe powstają na dany rok. To mogę państwu zdradzić, że tak to wygląda. Natomiast prace zaczynają się znacznie wcześniej niż grupa zaczyna pracować. To też jest tak, że etapy prac są właśnie bardzo różne. Ale warto tutaj powiedzieć, że to są poszczególne osoby z różnych działów. Na przykład z działu produkcji, albo z działu wydawniczego, który zajmuje się między innymi korektami tekstów, albo z działu, który zajmuje się promowaniem
postów. Dobrze, że jeszcze macie dział korekty.
Tak, bardzo, bardzo cenny, bardzo merytoryczny, który bardzo mocno pozdrawiamy w tym miejscu.
Bez nacisku na jeszcze.
Tak, bez nacisku na jeszcze. No właśnie, po prostu mamy ten przywilej. To, o czym opowiedział Michał, to oczywiście jest też tak, że instytucja jest przede wszystkim dlatego, żeby tworzyć ciekawe doświadczenia dla mieszkańców Krakowa, dla odbiorców festiwali, dla środowiska międzynarodowego i tak dalej. Mamy to szczęście, że instytucja jest też dobrym pracodawcą dla pracowników i bardzo byśmy wszystkim życzyli, żeby takie standardy były utrzymywane w tym sensie, że właśnie dobrze nam się pracuje i pracujemy jednak z myślą o tym, żeby te wydarzenia były dobrze i bezpiecznie dla wszystkich tworzone. Natomiast te osoby, które wymieniłam, to są osoby pojedyncze z działu, a w ramach każdego działu pracuje w niektórych przypadkach cały dział, bo to też tak jest.
Powiedzcie mi proszę jeszcze, bo są takie elementy na festiwalach, które mam wrażenie, że w jakiś sposób są niekoniecznie eksponowane, a robią robotę. I myślę sobie między innymi o świetle. Kiedy wchodzimy do przecież nieprzeciętnie wspaniałych wnętrz, jeśli mówimy tutaj na przykład o świątyniach, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że otaczają nas te baczne spojrzenia świętych, które nas otaczają, obserwujemy ściany, obserwujemy ołtarz, ale rzadko zastanawiamy się nad tym, kto wyciąga tak naprawdę z tych wnętrz coś nieprawdopodobnego, kto opowiada też światłem historię, którą słyszymy na tych zaimprowizowanych scenach w świątyniach. Mamy też osoby, które sprawiają, oczywiście tutaj mówimy o unplugged w znakomitej większości, żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu, ale są jednak takie przestrzenie, które pozwalają, że na przykład słyszymy na zewnątrz. Zerkam tutaj na mojego kolegę, który pilnuje, żeby wszystko działało. Więc jest też ta przestrzeń, która jest absolutnie niewidoczna, a też sprawia, że budujemy kolejną opowieść. Opowiedzcie proszę też o tych osobach, które pomagają po prostu w tym, żeby przeżywać koncerty.
Tak, procesowo to wygląda w ten sposób, że dział produkcji, który jest odpowiedzialny za to, żeby wydarzenie technicznie też doszło do skutku, pod jego skrzydłami jest też ten element oświetleniowy, który jest zdecydowanie, tak jak zauważyłaś, no, elementem artystycznym. I tutaj współpracujemy z różnymi partnerami w tym zakresie, zależnie od lokalizacji. W wypadku Misteriów przestrzenie tworzą scenografię. I to, co właściwie trzeba zrobić, to trzeba zgodnie z treścią i jakby programem koncertu wyciągnąć to, co jest w tych przestrzeniach adekwatne. I to jest ta sytuacja właśnie, o której mówiłem wcześniej, że znajdując się w tych przestrzeniach w innym kontekście, w innym oświetleniu, na inne zupełnie rzeczy zwrócimy uwagę i one budują tę atmosferę. Oczywiście to się odbywa też we współpracy z dyrektorem artystycznym, z Vincent Dimestrem. To jest na tyle istotny element festiwalu i Vincent przyjeżdżał do Krakowa kilkukrotnie wcześniej, żebyśmy spokojnie mogli wizje lokalne w tych przestrzeniach odbyć i powiedzieć sobie, gdzie kto ma stać i jaki ma być charakter tego wydarzenia. Często staramy się, żeby to było naturalne światło, świec. Czasem to nie jest możliwe z przyczyn technicznych. Czasem zadymianie jest potrzebne po to, żeby to światło mogło się lepiej rozchodzić, żeby ono było widoczne i budowało atmosferę. Więc zdecydowanie doświadczenie koncertowe jest pełne dopiero ze światłem i to jest akurat w obszarze produkcji. I chciałem dopowiedzieć jeszcze do tego, że to przełamywanie pewnych barier, czy wychodzenie z sytuacji typowo koncertowej muzyka, odbiorcy, jest o tyle naturalne dla festiwalu Misteria Paschalia, że większość tych utworów była użytkowa i one były przeznaczone nie do wykonań koncertowych, tylko do wykonań liturgicznych. W związku z tym obecność dzieci nie jest niczym nienaturalnym. No i to jest jakby też duża wartość, że to jest przestrzeń naturalna dla tej muzyki, mimo że pokazujemy ją z trochę innej perspektywy i w innym kontekście koncertowym.
Mhm. Powiedziałeś o tych wizjach lokalnych, których dokonywał Vincent Dimestre. Tak sobie myślę, że to też musiało być wielką przygodą, bo poza tym, że Vincent Dimestre jest muzykiem, to chyba warto przypomnieć, że on też ukończył historię sztuki. W związku z tym to mam wrażenie, że przepięknie ta synergia może prowadzić opowieść zarówno wizualną, jak i muzyczną. Zastanawiam się, czy on narażał jakąś opowieścią, która z perspektywy osoby nie z Polski, z perspektywy osoby, która być może poznawała dopiero pewne przestrzenie, którymi po raz pierwszy być może się zachwycała, ale też miała ten narzut merytorycznej podstawy. Czy tu tworzyły się jakieś przygody, o których na przykład moglibyście teraz opowiedzieć?
Mogę opowiedzieć o tym, że ten przegląd jakby lokalizacji był możliwie szeroki i myśmy tutaj dokonali jakiejś selekcji, ale staraliśmy się pokazać maksymalnie dużo przestrzeni, bo wiemy, że wiele z tych przestrzeni finalnie będzie niedostępnych technicznie, więc my musimy mieć dosyć szeroki tutaj zakres możliwości, żeby móc specyficznie już się zwrócić. Nie może być łatwo. To było jedno z głównych zadań, myślę, które przed Wiosą też postawiliśmy i któremu on starał się sprostać, czyli to, że festiwal jest miejski i on bazuje na mieście i miasto jest jego jednym z głównych tematów i ta historyczność miasta, więc autentyczność też tej architektury. Więc no tutaj nie zdradzę chyba tajemnicy, mówiąc, że...
My lubimy, jak się zdradza u nas tajemnice, także bardzo prosimy.
Że Wensą jest ogromnym fanem właśnie świec i naturalnego oświetlenia i to jest coś, co ma we krwi.
No nie bez powodu też mówi się, że jest archeologiem muzycznym, bo pewne grzebactwo, które uskuteczniają muzycy zajmujący się muzyką dawną, no też jest tym elementem, który najpewniej najbardziej chce tą pierwocinę przywrócić i przywołać do XXI wieku.
Tak, tak, tak. Drugim elementem chyba są też... rzeczy dynamiczne, które się pojawiają w koncertach. Mogliśmy tego doświadczyć w zeszłym roku na koncercie w Kościele Świętej Katarzyny, otwierającym zeszłoroczną edycję, który prowadził Wensson, i zaczął się on procesją. Czyli te elementy też, które stały tak naprawdę u początków festiwalu, gdzie te misteria odbywały się w ramach przedstawień teatralnych w przestrzeni publicznej, też są mu bardzo bliskie, więc to rozmieszczenie przestrzenne w kościołach, szukanie balkonów, szukanie tego, w jaki sposób właśnie ludzie będą mogli być usytuowani wobec artystów, wobec instrumentów, było też dużym elementem. No i chyba ostatnia taka rzecz, która nie będzie pewnie już zaskakująca, to, że chcemy odkrywać też nowe przestrzenie i takie, w których festiwal jeszcze nie gościł, i to też była jedna z motywacji wspólnych, żeby tak ułożyć ten program, żeby tak te partnerstwa zbudować przy festiwalu, żeby nowości były możliwe. One często się... No i tutaj jakby mamy bardzo, bardzo, bardzo fajne to nawiązanie do historii sztuki, bo ta historia, ona się nie kończy na sztuce fine art, że tak powiem, ale ona prowadzi nas też do wina, ona prowadzi nas do całego kodu kulturowego, który jest wokół tych koncertów, ale te związki i dziedzictwo jest nie tylko właśnie architektoniczne, bo mamy i Muzeum Czartoryskich, gdzie mamy oczywiście Leonarda i Rembrandta, i tam też próbujemy wchodzić te w przestrzenie jak do siebie trochę i nie robić tam koncertów.
Odważnie.
Tak, i nie mówię z punktu widzenia instytucji, bo tu w żadnym wypadku, ale z punktu widzenia właśnie tego, w jaki sposób ma to być odebrane przez odbiorców, przez uczestników tych koncertów, że to jest sytuacja naturalna. Muzyka towarzyszy tej sytuacji, ona nie jest głównym elementem, na którym my koncentrujemy całą swoją uwagę. Więc to są bardzo, bardzo ważne elementy, które Vincent rozwinął w takim stopniu bardzo zaawansowanym i na tym też poziomie, który jest rozpoznawalny w skali międzynarodowej. Mm-hmm.
Ja Państwa będę namawiać do tego, żeby wchodząc i wychodząc rozglądać się wokół i sprawdzać, jak wiele osób możecie dostrzec, których być może w innych okolicznościach byście nie dostrzegli, bo to są właśnie te osoby, na których bardzo mi zależało, żebyśmy dzisiaj trochę o nich opowiedzieli. No i chyba nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na dzisiejsze i nie tylko dzisiejsze wydarzenia, więc nie wiem, komu mam teraz oddać głos, patrzę na was z niepokojem.
Michał, pewnie programowo najchętniej, ale możemy też tak szybko powiedzieć, że my po prostu na festiwalu odkrywamy stare na nowo. I właśnie ten akcent między innymi Bazyliki Mariackiej, która pojawia się dzisiaj, to jest znana przestrzeń. To jest przestrzeń, do której mieszkańcy, turyści mają dostęp, ale jednak festiwal pojawia się tam po raz pierwszy. Więc taka jednak potrzeba tego, żeby odkrywać pewne znane rzeczy. A odkrycie tego, co znane, może być bardziej zaskakujące niż odkrycie czegoś nowego.
To prawda.
Bo tak naprawdę to, co wiemy o danym miejscu, czy o jakiejś muzyce, czy o jakimś doświadczeniu, często jest po prostu mylące. Więc zachęcamy do tego po prostu, żeby robić to z nami, również dzisiaj na festiwalu Misteria Paschalia.
Tak, a dzisiaj już rozpoczęliśmy i w Pałacu warsztaty, masterklasy, panele w ramach Keyboard Days. O 15, 18 recitale klawesynowe w Pałacu. Przed głównym koncertem dzisiejszego dnia, wielkim wydarzeniem, które od lat właśnie było już w naszych głowach jako idea, czyli nieszpory Monteverdiego skonstruowane na nowo zgodnie z pomysłem Wensson, korespondujące z ołtarzem mariackim w Bazylice Mariackiej o godzinie 21:00. Właśnie też ze względu na liturgię, która się tam odbywa, ta godzina jest nieprzypadkowa, ale szczęśliwców, którym udało się zdobyć wejściówki na to wydarzenie, bo niestety Kościół ma swoją pojemność i nie wszystkich chętnych jesteśmy w stanie tam zmieścić. Zapraszamy wcześniej też na 20:15 do Pałacu Potockich na Listening Keys, czyli pasmo wprowadzające. Dzisiaj Aleksander Mocek będzie opowiadał o tym, co usłyszymy na koncercie, żebyśmy mogli to lepiej przeżyć, lepiej zrozumieć. Wspominałem o tych szczęśliwcach. Są też szczęśliwcy, którzy równolegle, bo o godzinie 22:00 będą mogli uczestniczyć w paśmie Dormizio klawesynowym przy naturalnych świecach. Byłem wczoraj, widziałem, słuchałem, więc zapraszamy. Tam chyba jeszcze bilety są dostępne, więc pasmo nocne dla nocnych marków jeszcze dziś i jutro też na festiwalu.
I to przypomnijmy, dzielnica Wesoła, więc tam zapraszamy mieszkańców na antenie Radia Kraków i Radia Kraków Kultura nie po raz pierwszy, tym razem w ramach festiwalu Misteria Paschalia.
Tak, czuję się jak specjalistka od podpytywania o Wesołą, więc mam nadzieję, że to nie koniec naszych różnych wycieczek właśnie tam. Zapraszam Państwa serdecznie i żegnamy się z Państwem już tym razem ze studia festiwalowego z Pałacu Potockich. Natomiast słyszymy się ponownie o 14:00, do czego bardzo, bardzo zachęcam, także proszę nie regulować odbiorników. Katarzyna Jakubowiak, Michał Łyczek, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.